Twoja dzielnica w Radiu Gdańsk.
Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry. Dziś w Twojej dzielnicy zaproszę Państwa do Łeby na spotkanie z bardzo wyjątkowymi ludźmi. I zacznę chyba od Pani. Poproszę o parę słów wstępu. Kim jesteście i co tu robicie?
Nazywam się Magdalena Fabczak. Jestem terapeutą mowy. Przyjechałam tutaj do Łeby, do ośrodka, z grupą osób po laryngektomii, czyli po całkowicie usuniętej krtani z powodu nowotworu. Proszę wybaczyć moją niedyspozycję głosową, bo dzisiaj ja troszeczkę zachrypłam, ale chciałabym Państwu przedstawić właśnie moich przyjaciół. Mariolkę, która jest po całkowitym usunięciu krtani, Adasia także samo, Andrzeja i Janka. Wszyscy są po całkowitym usunięciu krtani. Wszyscy mówią, a także żona Janeczka, Krysia, która jako rodzina przyjechała jako opiekun, współtowarzyszy Jankowi w naszych ćwiczeniach. Jesteśmy tu po to, żeby nauczyć się mówić, utworzyć głos, nauczyć się mówić, bo po laryngektomii tracimy struny głosowe, tracimy krtań całkowicie, jest ona usuwana. Poszukujemy innego narządu, który jest dobry do mówienia. Znajdujemy go w przełyku albo mniej więcej po środku przełyku, tak zwanych ustach przełyku lub pomiędzy tylną ścianą gardła, korzeniem języka, głos gardłowy. Te dwa miejsca i dwa rodzaje głosu są warte walki, wszelkiej walki o to, żeby utworzyć głos i odzyskać komunikację z innymi osobami i być nadal w społeczeństwie, pełnić swoje role, tak jak robili to do tej pory.
To się udaje?
Tak, znakomicie się udaje. Mam osoby, które pięknie mówią przełykiem. Są też osoby, które mają, tak jak Janek ma, szczepioną do tylnej ściany tchawicy proteskę, która ułatwia utworzenie głosu i mowy. Te osoby, które dzisiaj pokażą, jak mówią, ich mowa jest społecznie wydolna. Dzwonią, rozmawia z nimi przez telefon, nie mają problemu. A najważniejsze jest to, że nie izolują się od społeczeństwa. Są aktywni, niektórzy jeszcze próbują troszeczkę dorywczo pracować, mają kontakty z innymi. Wszyscy należą do Podlaskiego Towarzystwa Laryngektomowanych, są jego członkami i właśnie ono zorganizowało tutaj w Łebie turnus rehabilitacyjny dwutygodniowy, gdzie bardzo ważna jest logoterapia, ale też psychoterapia i fizykoterapia.
Trudno jest się nauczyć mówić po takim zabiegu?
Trochę, tak, ale trzeba dużo wierzyć w siebie, dużo wiary, a przede wszystkim dużo trzeba włożyć w tę pracę.
A co jest najtrudniejsze w tej pracy? Ta wiara właśnie, że to się uda? Od tego trzeba zacząć?
Trzeba bardzo, bardzo dużo ćwiczyć.
A jakie to są ćwiczenia?
Dmuchanie przez słabkę, nabieranie powietrza, robienie numerku w wodzie, wsiewamy, wzdychamy, porąkamy, po prostu przymiu mięśnia przełyku.
Brzmi to niewiarygodnie, muszę powiedzieć, że to się...
Ale jest tego efekt. Mamy widać i słychać.
Ja muszę jeszcze tu pana Adama zapytać. Ja słyszałam, że pan nawet harmonijkę ma i umie grać na niej.
Tak, oczywiście. Trochę uczę się grać na organce otworem szyi. I jestem 5 lat po operacji krtani. Całkowite usunięcie krtani. W tamtym roku miałem odmę płucno i wypadła dla mnie proteska i miałem zamkniętą przetokę. Nauczyłem się mówić dzięki Magdzie i dzięki stowarzyszeniu. I cieszy mnie każdy dzień. Mam z tego radość i zadowolenie.
No to ja dam panu odsapnąć i potem poproszę, żeby pan zagrał odrobinę, jeśli mogę, tak?
Niech Adaś się ustawi, może ja, jeśli pani pozwoli. Mariolka mówiła o dmuchaniu, gwizdaniu, wzdychaniu i tak dalej. Chcę to jakoś uszeregować króciuteńko. Do tego, żeby powstał głos w przełyku, potrzebne są dwa warunki. Sine qua non. To jest właśnie wprowadzenie powietrza przez jamę ustną do przełyku. I takie wyćwiczenie mięśni przełyku, czyli tego miejsca, gdzie jest pseudogłośniak, w którym będziemy tworzyć głos, aby przełyk był gotowy do tej funkcji, bo przecież przełyk służy do czegoś zupełnie innego, do połykania pokarmów stałych i wody. Natomiast Zawsze mówi, że pracuje z ludźmi genialnymi, wyjątkowymi. Ja im tylko mówię, co mają zrobić. Oni to robią i ten głos powstaje. Co jest takie trudne w naszej sytuacji? Mianowicie to, że po operacji usunięcia krtani zostaje rozdzielona droga pokarmowa od oddechowej. Pokarmowa bez zmian, przełyk, żołądek. Natomiast droga oddechowa utworzona jest w linii środkowej szyi. To jest otwór zabezpieczony stomą i założoną do niej rurką tracheotomijną, która musi w nim siedzieć do pewnego czasu, do roku powiedzmy. Chodzi o to, żeby ta nowa droga oddechowa nie zasklepiła się. Bo jak się zarośnie, my się dusimy. Dlatego między innymi trudno jest nam pływać, chociaż jest to możliwe, mamy aparaty do pływania i pływamy także. Więc to, co my robimy tutaj podczas łeby, moim marzeniem jest, żeby każdy z Państwa utworzył właśnie głos, czyli tak wyćwiczył mięśnie przełyku, aby one podjęły funkcję głosotwórczą, którą miała krtań, teraz przejmuje ją przełyk. I do tego właśnie potrzebne są te ćwiczenia. To, co my tutaj robimy, ćwiczenie mięśni przełyku i to oddychanie, wprowadzanie powietrza do mówienia, to jest potrzebne do mówienia, do przełyku, są to wydarzenia w ogóle kuriozalne, ponieważ my oddychając szyją musimy nauczyć się wprowadzać powietrze przez usta, co wcześniej było zupełnie normalne i oczywiste. Dlatego właśnie mówię, że pracuję z ludźmi wyjątkowymi. Tych ćwiczeń jest dużo. Nie są one łatwe, jak na przykład gwizdanie gwizdkiem plastikowym, które przed operacją było zupełnie normalne. Każdy z nas kiedyś gwizdał nim. Natomiast teraz trzeba tak nabrać powietrze właśnie do jamy ustnej, żeby po włożeniu gwizdka usłyszeć gwizdnięcie. Jest to niebotycznie trudne na początku. Przez kilka dni potem jest już łatwiej. Co dalej? Kiedy utworzymy głos, a z naszej grupy, całej naszej grupy, tylko jedna osoba jeszcze nie w pełni utworzyła głos, a pozostałe wszystkie utworzyły głos i próbują mówić.
Jak wiele czasu potrzeba na to, żeby utworzyć głos? Ile ćwiczeń? Jaki to jest proces? Jak długi?
By utworzyć głos, właściwie wystarczą 3-4 dni, tak króciutko. Mam specjalną technikę opartą na logatomach i ćwiczenia mięśni przełyku. To właśnie to chrumkanie, o którym Mariolka napomykała i zaciskanie mięśni przełyku, które są absolutnie genialne i tak świetnie ćwiczą przełyk, czyli uzdatniają tę pseudogłośnię, w której będzie tworzony głos. 3-4 dni utworzenie głosu, do tygodnia powiedzmy, chyba że są komplikacje wynikające z rozległości pola operacyjnego. Wtedy może być to troszeczkę dłużej. Co potem? Tworzymy głos, zgłaśniamy wszystkie głoski alfabetyczne polskiego poprzez logatomy. Właśnie ta technika jest naprawdę niezwykle skuteczna. Dodaję jej jeszcze wielkiego plusu, to chrumkanie, ćwiczenie mięśni przełyku. Jeżeli głos jest już opanowany, wydłużamy samogłoski w sylabach, łączymy je w słowa. Potem ćwiczymy zmiękczanie głosek, spółgłosek polskich. Dalej ćwiczymy elementy prozodyczne języka, melodię, akcent, rytm. Akcent w wyrazie jest trudny do opanowania przez nas, ponieważ my ucząc się słów dzielimy je na początku na sylaby. I to jest w porządku, bo trudno słowo krokodylątko powiedzieć na jednym drżeniu w przełyku, więc dzielimy na sylaby, a potem jest ten etap łączenia sylab w słowa. I wtedy, kiedy tworzymy, dzielimy na sylaby, każda sylaba jest akcentowana, bo kiedy mówimy ka-czu-szka, mój głos dzisiaj jest bardzo podobny do głosu moich przyjaciół. Kiedy dzielimy, dzieląc na sylaby, każda sylaba ma swój akcent oddzielny. Więc teraz, żeby wydobyć jedną sylabę akcentowaną, jak jest w języku polskim, ten akcent syntaktyczny, czyli przedostatnia sylaba jest akcentowana, to jest duża umiejętność, do której trzeba się przyłożyć. Ale co to daje? Daje o wiele lepszą zrozumiałość mowy zastępczej moich przyjaciół. To, że są lepiej, bardziej komunikatywni, ich mowa jest społecznie wydolna, jeśli dodamy do tego jeszcze melodykę wypowiedzi, bo są zdania pytające, oznajmujące z wykrzyknikiem. Jeśli to wszystko jeszcze dodamy, co nam dane jest oczywiste, im było także oddane, no to wtedy mowa jest bardzo komunikatywna, wszyscy nas świetnie rozumieją. Dołączam do tego jeszcze frazowanie wypowiedzi, czyli dzielenie zdań na części, bo w zdaniu jest interpunkcja, są przecinki, są myślniki, są znaki zapytania, wielokropki. To wszystko w naszej mowie trzeba mówiąc brzydko, wyrobić, wypracować, tak? A jest to ogromnie, ogromnie trudne. Także to, co pani była łaskawa słuchać przed chwilą Mariolki, Ładasia, to ja mówię, to jest szapoba, to jest czapką do ziemi.
Jak dużo czasu wam zajęło rzeczywiście? Parę dni nauczenie się mówić? Sam głos?
Miałam trochę komplikacji w samej operacji. Później miałam premię, miałam naświetlanie, ale gdy trafiłam w zabiegu już na Magdę, to Magda mówi, ty masz głos, już coś zaczynasz mówić, to ja myślę tam w ciągu miesiąca.
To pięknie. A panowie? Ja już idę do was. Już idę. Dzisiaj to ja pobiegam trochę.
Ja mówię Janek, ja mówię przez protezę. Operację miałem w 2019, ale protezą szybciej się zaczyna mówić. Ale ja dopiero zacząłem po roku, to znaczy to nie ma właśnie, nie ma reguły. Teraz przyjechałem tutaj do Magdy, żeby się nauczyć właśnie mowy tej bez protezy.
No spokojnie. A pan?
Jest MR. Raz na taki. Idzie mi coraz lepiej.
To prawda. Cudownie. No dobrze, to ja muszę jeszcze panią zapytać. Pracujecie, rozumiem, z każdym pracuje pani indywidualnie. Każdemu według potrzeb, według warunków, które ma, poświęca pani odpowiednią liczbę czasu na to, żeby wypracować mowę. Pani, mam wrażenie, wierzy za wszystkich swoich podopiecznych, że to się uda, pani Magdo?
Robię to od 35 lat, więc jakiś to jest szmat czasu, uważam. Doświadczenie jakieś jest i pracujemy tak codziennie, 4 godziny dziennie, 2 godziny rano, 2 godziny po południu. Potem troszeczkę daję im czasu wolnego, no bo trzeba. W sumie są to bardzo męczące ćwiczenia, muszę powiedzieć.
Zdarzyło się, że któryś z pani podopiecznych nawet tu powiedział, absolutnie nie, więcej nie chcę, poddaję się.
Niech by tylko spróbowali. Nie zdarzyło się, jeszcze nie. Kiedyś, może dawno temu jedna osoba powiedziała, że już jest bardzo zmęczona. Ja mówię, nie ma sprawy, odpoczywaj, oczywiście, że tak. Pracuję indywidualnie, jednak są takie ćwiczenia, które robimy razem, bo możemy je robić wspólnie, jak ćwiczenia mięśni przełyku, właśnie to chrumkanie na przykład, czy wzdychanie, ziewanie. Każdy robi to sam, jednak jesteśmy w grupie i możemy to robić. Po laryngektomii, każdy ma inne warunki anatomiczne, pooperacyjne. Była różna rozległość pola operacyjnego, ma różne ciśnienie powietrza w przełyku. Te kategorie, które jakoby determinują lub uzależniają tworzenie głosu od nich właśnie, to są też i wiek, uzębienie, i to ciśnienie mięśni przełyku, i powietrza pod mięśniami przełyku. Ja jednak uważam, że najważniejsza jest motywacja, czyli po prostu ja chcę, ja już ćwiczę, już. Nie, że kiedyś, tylko już teraz. I ilość ćwiczeń, no ich jakość naturalnie, ale ilość ćwiczeń, bo dają efekty. Nawet ta osóbka, która jest w naszym gronie, kobieta, która na początku machała rękoma, mówiła, że nic jej nie wyjdzie. Tak a priori, nie wyjdzie. Natomiast teraz już rozćwiczyła przełyk, jest chrumkanie, już umie wprowadzać powietrze przez jamę ustną do przełyku. I już zaczyna nieśmiale tworzyć głos. To jest właśnie ta jedna osoba, o której napomykałam wcześniej, że jedna jeszcze nie utworzyła w pełni głosu. Na pewno powinno się pracować tylko i wyłącznie indywidualnie. Staram się podchodzić do każdego. Jeżeli natomiast nie uda mi się tak dosadnie do tej osoby dojść, tak jak czasami z Adasiem, jak z Jankiem, ja ich wołam, proszę, żeby pokazywali, oni służą jako wzór. Kiedy jestem, mam być wzorem idealnym, to muszę być w tym dobry. Dlatego na przykład Janek pokazuje chrumkanie, które robi genialnie, absolutnie. Pokazuje swój głos i ten przy pomocy protezki i bez. Adam też pokazuje chrumkanie i też głos i mowę. Są to osoby, które u nas w stowarzyszeniu obowiązuje taka zasada. Ty kiedyś dostałeś, teraz podaj dalej. Musisz to komuś oddać, to dobro, które dotarło do ciebie. W związku z tym Adam to robi bez oporów żadnych. On sobie wynajduje wręcz okazje, w których mógłby pomóc. Mariolka też tak samo i demonstruje mowę, ma piękny głos, piękny, demonstruje mowę chrumkania, kiedyś pokazywała, teraz już tak dobrze mówi, że ona już nie pamięta, jak to się chrumka, ale był czas, że pokazywała, ale najważniejszy jest sposób komunikowania i co jest też jeszcze fajne, że poza moimi informacjami zwrotnymi. Robię czas dla każdego z Państwa i oni podchodzą i mówią, co ich zdaniem ta osoba źle robi. Ja też mówię, ale oni z autopsji cielesnej, że tak powiem, z własnego przykładu, mogą powiedzieć najwięcej prawdziwych odczuć swoich. Dlatego właśnie mówię, że zawsze, że no, poza mną tym doświadczeniem wieloletnim, to oni są najlepszymi nauczycielami.
Rzeczywiście dużo pracy.
To jest ogrom pracy. I jak ważne są relacje ze społeczeństwem, w ogóle takie kontakty z ludźmi, osób, które nie mają krwi, niż świadczy wypowiedź Andrzeja i Janka. Muszę powiedzieć, że oni na co dzień mówią dużo lepiej niż w tym stresie pokazali tutaj. Ale ile to jest pracy, to ja wiem chyba najlepiej. Ale praca logopedów, tutaj praca na turnusach przynosi naprawdę efekty. I to efekty nie tylko w zakresie mówienia, ale właśnie tak jak Magda powiedziała, taki aspekt psychologiczny też ma duże znaczenie. To, co się tutaj dzieje na tych turnusach, to jakiś kosmos. Tu wszyscy są taką jedną rodziną, tu wszyscy sobie pomagają, tu wszyscy, cytuję, tu oddają to dobro, które kiedyś dostali.
Ja myślę, że to też jest trochę tak, drodzy, już idę, to proszę, do głosu mi nie dają dojść, widzieli Państwo, słyszeli?
Ta operacja czułanych myśli, że zostaje w tym sam, dopóki nie pozna innych ludzi, jak już dotrze do jakiegoś źródła, wtedy widzi, a ten, aha, już samopoczucie jest dużo lepsze, umysł pracuje dużo lepiej, bo ty nie jesteś jedna, tylko poznałaś dużo więcej osób, także z tym nie czuję się sama. Ale praca, jeszcze raz praca. Musimy się nauczyć mówić dzieci do szkoły, a ja do pracy.
Tak, to trzeba robić. No to ja czekam na tą harmonijkę. To aż trudno uwierzyć, jak do tego doszło, pani Magdo. Jak do tego doszło, że tutaj harmonijka nawet się znalazła?
Adaś miał wzór niedościgniony w postaci innego pacjenta z Łosic, Stasia, który gra na harmonijce ustnej tym otworem w szyi właśnie, ale także ustami, co jest o niebo trudniejsze, kiedy oddychamy tędy, grać ustami. Ja jeździłam ze Stasiem na zjazdy laryngologiczne, foniatryczne, pokazywał jak gra. Laryngolodzy mówili, że to mistyfikacja. Podchodzili do niego z tyłu, przyglądali się, jak gra. A po prostu ja mu tylko przynosiłam rurki, którymi przeprowadzał powietrze z płuc do ust i ono w odwrotnym kierunku wchodziło w harmonijkę i grał na wdechu i na wydechu, na całych tonach, półtonach. Grał konkretne melodie, Stasiu grał, a myśmy tańczyli, więc naprawdę to było... Staszek był, bo to już kilka lat temu, był pierwszą osobą w Europie, która to robi. Nie wiem, być może wtedy ktoś, w tej chwili też ktoś jest. To, co robi Adaś, gra tylko tym otworem w szyi, też cudownie. Gra kompozycje własne, też na tonach, na półtonach. Zresztą on sam pokaże, proszę bardzo.
Super! Ja muszę panu zdjęcie zrobić, jeśli pan pozwoli, bo nikt mi nie uwierzy, słuchajcie. Naprawdę. To ja mikrofon dam na chwilę pani Magdzie.
Ja muszę powiedzieć, że to, co wykonuje Adaś, to jest naprawdę wyczyn nie lada, żeby grać na wdechu i na wydechu. Jest to umiejętność naprawdę wysokiej klasy. Niewiele osób w ogóle stara się o taką umiejętność dla samego siebie. Adam jest osobą niezwykłą, zresztą wszystkie osoby, które tu siedzą, są niezwyczajne. Przede wszystkim podjęli walkę o utracony głos. Nie siedzą w domu, nie zasklepiają się, nie tracą więzi z sąsiadami, z bliskimi. Oni należą do wojowników. Zawsze się wzruszam, kiedy mówię o nich. Bo jest to naprawdę olbrzymia umiejętność, ale ta chęć mówienia, zaistnienia głosu w przełyku. Tu zawsze śmieję się troszeczkę humorystycznie traktując, że laryngektomowani, kiedy jedzą, to rzeczywiście nie mówią. No bo jak jemy, połykamy przełykiem, mówić nie możemy. ale potem zaraz już tak. Umiejętność gry na harmonijce ustnej jest dużą umiejętnością. Adaś obiecał, że niebawem we wrześniu na nasz jubileusz 30-lecia istnienia naszego Podlaskiego Towarzystwa Laryngektomowanych zagra jakąś melodię po prostu, a my zaśpiewamy.
Jak idę ulicą do sklepu, po prostu wyjdę na miasto. W tym momencie mam telefon i jak porozmawiam przez telefon, to ludzie nas, nie wiem jak to powiedzieć, jakoś nas na nas tak dziwnie patrzą, się odwracają, jakbym byli jacyś trenować.
Ja myślę, że to trochę wynika z ignorancji, jak wiele dysfunkcji, które ludzie posiadają, ale myślę, że nasze społeczeństwo nie przywykło jeszcze do tego, żeby...
Spotykają się może z takimi ludźmi jak my.
Ja myślę, że to trochę, jeśli mogę, też wynika, słuchajcie, z tego, że w naszym społeczeństwie ciągle funkcjonuje taki mit, tego, że człowiek, który jest ciężko chory, nie wychodzi do społeczeństwa, jest zamknięty w domu, sam ze sobą. I to, że wy się otwieracie na świat, to, że coraz więcej jest takich osób, które chcą mówić o tym, jak się naprawia, jak się wraca do codziennego życia, do swoich zajęć. Także weźcie poprawkę, dajcie jeszcze chwilę społeczeństwu, ono się nauczy tego, żeby z tolerancją patrzeć na świat.
Jak ludzie usłyszą, to może będę was właśnie inaczej traktować.
Ja mam taką nadzieję.
Ja chcę powiedzieć, że mimo wielu, wielu trudności, zanim doszło do spotkania naszego z Magdą, ja od początku wierzyłam, że mąż da radę, że będzie mówił. I tak wyszło, bo wiadomo, że taka początkowa izolacja to była, ale i wiadomo też, że jeśli w rodzinie choruje osoba i choruje na tak ciężką chorobę, jaka jest rak krtani, no to cała rodzina jakoś w tym uczestniczy. Ja wierzyłam, że mąż będzie mówił i cała rodzina go mocno, mocno wspierała i stało się, że mówi.
Tak, drodzy Państwo, ja trzymam za Was kciuki, absolutnie. Pani Magdo, ja bym chciała, żeby Pani tak na koniec powiedziała wszystkim tym, którzy mają opory przed tym, żeby ćwiczyć, przed tym, żeby wyjść do ludzi, nie bardzo potrafią odnaleźć się w tej sytuacji, która ich spotkała, w chorobie, która ich dotknęła. Jakby Państwo powinni być już świadectwem, że warto. Natomiast ja bym chciała, żeby Pani taki mały apel do tych, którzy nie wierzą, że to się może udać.
Może jeszcze, by tych zachorowań było jak najmniej. Powiem o kilku objawach. Ból promieniujący z szyi do ucha, chrypka, no taka akurat jak dzisiaj u mnie, chrypka, duszność, poczucie przeszkody podczas połykania. Jeżeli to czujesz, to idź do laryngologa natychmiast. Jeżeli masz drugi, trzeci antybiotyk serwowany i on nie pomaga, kładź się do szpitala, do oddziału laryngologii. I wtedy jest szansa, że dobra operacja, nie będzie znów przerzutów i tak dalej. A jaki apel? Bardzo krótki. Dziś jest czas na marzenia, jutro już go nie ma. Proponuję, żeby nikt nie odkładał, bo nasze życie trwa, najważniejsze jest to, co się dzieje w tej chwili. Tak naprawdę to czas nie istnieje. Ważne jest to, co jest teraz, więc jeżeli dziś, teraz nie zdecyduję o nauce mowy, to we wszechświecie nic się nie zmieni, ale u mnie tak. Każdy dzień zwłoki to jest ogromny, to jest tak jak miesiąc wyjęty z życia, bo porozumiewać się z kimś jest bardzo trudno. Dlatego tu też pokazywałam slajdy moim przyjaciołom i właśnie czerpiąc z testamentu Gabriela Garci Marqueza, kolumbijskiego pisarza, który też chorował na raka limfatycznego i zostawił w internecie list do swoich przyjaciół, którym my traktujemy, ci, co go dostali, jako testament właśnie. I on właśnie mówił tam, gdybym wiedział, gdyby Bóg był tak dobry, gdybym. To gdybanie jest charakterystyczne dla osoby przecież tak światłej, noblista, jest charakterystyczne dla osoby, która nie podejmuje walki. Uważamy, że jutro. Ja za miesiąc się tym zajmę. Jak za pół roku, to też się nic nie stanie. Nie mamy czasu. Dziś jest czas na marzenia. Jutro już go nie ma. Tym chciałabym zakończyć właśnie.
To Państwo, ja także przyłączam się do tego apelu. Pięknie Państwu dziękuję i kłaniam się. Do usłyszenia. Joanna Merecka-Łotysz.